Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, projekcie realizowanym wspólnie z Forum Ekonomicznym i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest przyszłość branży budowlanej. Zaszczyt gościć z nami pana Dariusza Blochera, prezesa zarządu Budimex SA.
Dzień dobry.
Oraz pana profesora Marka Bryksa, kierownika Katedry Miasta Innowacyjnego SGH, ale byłego wiceministra infrastruktury, byłego prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Szanowni panowie, tradycją czwartkowego forum jest to, że na samym początku pytamy o najważniejsze wyzwanie w najbliższym horyzoncie czasowym, nie precyzując ani horyzontu, ani obszaru tego wyzwania. Panie prezesie, dla pana najważniejsze wyzwanie w najbliższym czasie?
Oj, tych wyzwań jest sporo. Branża budowlana generalnie na tle tego, co się dzieje z innymi branżami, ma się dobrze, oprócz tych takich codziennych dolegliwości. I to, co nas najbardziej martwi, to takie wahania w ogłaszaniu przetargów, czyli nigdy nie mamy dobrze zaplanowanego poziomu przetargów, tylko one są cykliczne, a cykliczne powodują to, że pojawia się walka cenowa, walka o pracownika, walka o koszty i tego się obawiamy w najbliższym czasie, bo długa perspektywa, czyli taka siedmioletnia dla branży budowlanej jest dobra, nawet bardzo dobra, mamy dostać bardzo dużo pieniędzy, tylko pytanie, jak ten okres przejściowy, czyli rok 2021 i 2022 zostanie zagospodarowany. I to jest nasze największe zmartwienie. Oczywiście te wszystkie post-covidowe, otwarcie granic, branża to 30% pracowników z zagranicy, to też gdzieś tam o tym rozmawiamy, ale jest dobrze, czyli cykliczność biznesu dla nas jest kluczowa.
Ten temat tego nie będziemy jeszcze zgłębiać, bo będziemy o tej branży mówić właśnie w horyzoncie krótszym i długoterminowym. Panie profesorze, najważniejsze wyzwanie dla pana.
Znaczy myślę, że w tej trudnej sytuacji z obostrzeniami, które narzuciła pandemia, to jednak najważniejsze jest utrzymanie zatrudnienia i doprowadzenie do tego, żeby nie nastąpił wzrost bezrobocia i spadek realnych dochodów ludności, bo to odbije się na całej gospodarce, również na budownictwie oczywiście. No i myślę, że to jest takie najważniejsze wyzwanie, dlatego akurat przed chwilą dowiedziałem się, że rząd zaczyna się z niektórych restrykcji wycofywać od 1 lutego, to jest akurat dobra wiadomość, żeby można było normalnie rynek odbudować. No. A dla inwestycji, bo kiedy mówimy budownictwo, musimy pamiętać, że ono realizuje pomysły inwestycyjne, na które muszą być pieniądze, a one się znajdą tylko wtedy, jeżeli taki pomysł inwestycyjny ma sens, prawda, przyniesie korzyści, to potrzeba nam jednak normalnego rynku, normalnych pieniędzy. Nie uda nam się uniknąć deficytu budżetowego, który został zaplanowany w wyrażającym prawie tam 100 miliardów złotych. Prawdopodobnie budżet będzie jeszcze modyfikowany przez Sejm, pewnie nawet kilkukrotnie, niemniej ograniczenie tego deficytu budżetowego też byłoby bardzo ważnym zadaniem stojącym przed nami, no bo ktoś potem musi też z czasem w ciągu następnych lat ten deficyt jakoś tam wypełnić.
Też to będzie wpływało na branżę, ale porządkując i przechodząc już do tych wątków branżowych, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od wpływu pandemii na branżę. Czy możemy jakoś uogólniając powiedzieć, jaki był wpływ i jest wpływ pandemii na sektor, który dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań? Panie prezesie.
Czy paradoksalnie Budimex miał jeden z najlepszych wyników w zeszłym roku i to w zakresie zdobywania nowych kontraktów, gotówki, sprzedaży i zyskowności. Ale nie jest to bezpośrednio związane oczywiście z COVID-em, tylko z pewnymi działaniami, które Ministerstwo Infrastruktury zwłaszcza podjęło. Z reguły w Polsce jest tak, że jak jest taki narodowy zryw, to idzie nam lepiej i tak się stało w budownictwie. Codzienne czy tygodniowe spotkania, popychanie spraw, bezpośrednie zaangażowanie wysoko postawionych osób zarówno w branży, jak i w ministerstwie spowodowało, że biznes szedł. Tak? Udało się przekonać rząd, że nie należy naszej branży ani ograniczać, ani zamykać. Współczynnik zakażeń był niski. Dużo wysiłku włożyliśmy w to, jak zarządzać tym kryzysem covidowym. Część materiałów spadła, więc nie chcę powiedzieć Eldorado, tak, ale przetarliśmy nowe ścieżki. Bezpośredni wpływ jednak był, bo sam Budimex kosztowało nas to mniej więcej 30 milionów złotych, jeżeli chodzi o COVID. I na niektórych kontraktach, gdzie musieliśmy dużo produktów technologicznych importować z zagranicy lub kadrę, na przykład z Japonii czy z Niemiec, tak jak na bloku energetycznym w Turowie czy w Wilnie, to tam zostaliśmy dotknięci opóźnieniami. Ale reasumując, to był dobry rok dla branży budowlanej i to dla większości firm budowlanych, głównie generalnych wykonawców, bo nastąpiło duże wsparcie w rozwiązywaniu tematów, których normalnie byśmy nie rozwiązywali w tak krótkim terminie. Ja bym chciał, żeby to się przełożyło na trwałą współpracę w przyszłości, a nie tylko jak coś tam się zadzieje, to nagle...
To jest doraźne jakieś działania, czy to jest szansa, że systemowo będzie tak już stale, nawet jeżeli pandemia ustanie?
No, na razie były to doraźne działania, ale myślę, że część z tych rzeczy będziemy mogli wykorzystać w przyszłości. Ale zobaczymy, tak? Bo to z reguły z wprowadzaniem tych learnings, tej nauki, którą zdobywamy, to nie idzie nam tak dobrze, bo to budownictwo pokazało, że co 7 lat mamy problem i nigdy nie wyciągnęliśmy dobrych wniosków, żeby tym problemom zapobiegać.
Panie profesorze, czy jakiś komentarz do tego wpływu pandemii na branżę?
Ten problem to też wynika trochę z cykliczności finansowania właśnie. No, ja patrzę na rynek nieruchomości konglomerat czterech subrynków, prawda, inwestycyjnego, o którym dużo sobie powiedzieliśmy, te procesy szły, aczkolwiek inwestorzy zaczęli się zastanawiać, tak, czy warto dalej na przykład inwestować w biurowce w Warszawie. I na to pytanie my nie znajdujemy jeszcze w tej chwili odpowiedzi, bo znajdziemy ją w najbliższych miesiącach, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja. Podobnie, jeżeli spojrzymy na rynek, jeśli chodzi o obrót, on nie był też najgorszy, całkiem przyzwoity, chociaż to był spadek. Tak samo w inwestycjach był spadek generalnie, ale jednak był to bardzo dobry rok, jeśli chodzi ilościowo. Od początku wejścia do Unii to był właśnie trzeci rok, jeżeli chodzi o wielkość wykonanej produkcji, więc to bardzo dobry rezultat, pomimo spadku w stosunku do roku 2019. No, największe wyzwanie moim zdaniem, jeżeli patrzymy na rynek nieruchomości, stoi przed zarządcami nieruchomości. Przede wszystkim tych budynków, no, co do których zaczynamy mieć wątpliwości, czy one są potrzebne w takiej ilości, a zwłaszcza biurowców. Tak? Mamy niedokończone obiekty hotelowe i wiadomo, że są one w takim stanie, że najlepiej byłoby je jednak dokończyć w miarę szybko, ale z drugiej strony, jeżeli inwestor nie widzi możliwości, że te ograniczenia zostaną szybko zniesione, no i no, tak dalej. No, te problemy są i na szczęście ja nie zainwestowałem tam milionów, prawda, ale ktoś je jednak włożył w te obiekty i będzie oczekiwał tego zwrotu, więc myślę, że ten rynek, no ja jestem optymistą, więc myślę, że on się jednak, te odboszczenia nam będą powoli malały i ten rynek się obudzi. No, natomiast no, konsekwencje, tak jak pan prezes powiedział o swoich 30 milionach swoich, znaczy swojej firmy, którą reprezentuje, no tak samo my będziemy mieli jako cała gospodarka i społeczeństwo ten deficyt budżetowy, o którym wspomniałem.
Pytanie, czy te efekty nie przyjdą z opóźnieniem, bo na razie nawet jeżeli pewne procesy rozpoczynamy, to ta pandemia miała ograniczony wpływ. Natomiast pewne decyzje inwestorów co do przyszłości mogą właśnie sprawić, że ten rynek zmieni się. I o pewnych zmianach pan profesor zaczął mówić. I chciałem zapytać, czy właśnie państwo się nie obawiacie, że ten sektor po pandemii będzie inaczej wyglądał. A jeżeli tak, to co będzie innego, do czego być może nie wrócimy w takim zakresie jak teraz? Co będzie taką największą zmiennością, panie prezesie?
Wszyscy czujemy, tylko nie umiemy udowodnić, bo nie ma jeszcze wiarygodnych, dobrych badań, danych, które by nam pokazały, w którą stronę pójdzie rynek, ale każdy podświadomie czuje, że coś się zmieni. No i w tej branży budowlanej, oczywiście w całej branży było dobrze, ale jak rozłożymy to na te czynniki pierwsze, kto inwestował, jak inwestował, no to widzimy, że samorządy sobie z tym nie poradziły, bo nie mają z czego zainwestować, a ten wkład własny jest im potrzebny. No i tutaj ja mam duże obawy, że bez wsparcia rządowego, czyli bez możliwości zadłużenia się ponad pewne limity albo wsparcia finansowego, wkładu własnego, to się po prostu nie ożywi. Pewne dziedziny, jak biurowce czy hotele, każdy się zastanawia, jaki to może mieć wpływ. Mieszkania się sprzedają bardzo dobrze i tych mieszkań mam w Polsce zdecydowanie za mało, bo to jest najniższy wskaźnik w Europie. Wiemy, że firmy położyły duży nacisk na digitalizację, to znaczy ta praca zdalna, której ja osobiście jestem absolutnym przeciwnikiem i byłem bardzo krytykowany w firmie za to, że zmuszałem w pewnym sensie pracowników do przychodzenia na początku pandemii. Ja przypomnę, że mieliśmy 100 przypadków w skali kraju dziennie, a dzisiaj mamy kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy i jakoś sobie z tym bardzo radzimy, ale to zmieni trochę kształt, zmieni oczekiwania pracowników. No i całym takim wyzwaniem dla branży budowlanej jest to, na ile ta branża będzie innowacyjna, bo dzisiaj jesteśmy drugą, najmniej innowacyjną branżą, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, po rolnictwie i łowiectwie. I wydaje mi się, że te procesy powinny ulec przyspieszeniu, czyli robotyzacja, automatyzacja, projekty 3D, czy takie bardziej robimy to z mniejszym użyciem człowieka, bardziej z maszyn, więcej planujemy, jak wchodzimy na plac budowy, to już mamy wszystko przygotowane. W Polsce to było takie chaotyczne, z tym, że myślę, że my nie będziemy prekursorem zmian jako branża, że jednak pewne rzeczy tak, ale na końcu to jest dosyć tradycyjny model budowania, oprócz technologii, chemii budowlanej, która się zmieniła bardzo, tak, ale sam model budowania no mniej więcej został taki sam. Tutaj nam potrzeba 10-15 lat, ale to zdecydowanie przyspieszy.
Pandemia przyspiesza te pewne innowacje, które w ramach sektora będą wdrażane, ale no i tak się w jakiś sposób działy, były prowadzone badania, więc to nie jest jakiś taki radykalny przełom. Natomiast pan prezes wspomniał o tych biurowcach jako takim elemencie, który być może z perspektywy tego segmentu sprawi, że sytuacja będzie zupełnie inna. Bo część inwestorów zastanawia się, czy rzeczywiście są potrzebne biura, jeżeli mamy model pracy zdalnej, który w krótkim okresie być może się sprawdza.
No tak, ale te biura, tak jak mówiłem, mnie to się nie podoba. Uważam, że ten element wymiany doświadczeń osobistych z pracownikami jest bardzo istotny i my na to zawsze kładliśmy dużą uwagę. Natomiast wiemy, że pewne rzeczy możemy robić zdalnie przez Zooma, Teamsa czy jakiekolwiek inne narzędzie. Natomiast w biurowcach no to jest to pytanie, że potrzebujemy nowej tkanki biurowej, więc stara będzie znikała, nowa się będzie pojawiała. No i teraz pytanie jest takie, na pewno będzie potrzeba trochę mniej miejsc pracy w biurach, ale być może będzie trzeba zapewnić inny komfort tego biura. I ta ilość metrów kwadratowych na średniego pracownika być może ulegnie zmianie. Tylko pytanie, czy firmy będą w stanie to sfinansować, no bo dzisiaj różne branże różnie przetrwały, więc myślę, że tak szybko nie wyjdą z kryzysu. Branża lotnicza jest w bardzo dużych tarapatach i to jest cofnięcie o kilkanaście lat i nie da się powrócić. Bardzo szybko usługi, wszelkiego rodzaju duży problem. Z drugiej strony gigantyczne oszczędności mieszkańców, które zostały potęgowane w ostatnich miesiącach, no bo nie wydajemy po prostu pieniędzy, no to je kumulujemy. Jak znajdziemy sposób, jak to zainwestować, no to w każdej dziedzinie coś nam się pojawia. Generalnie polska infrastruktura budowlana jest w dalszym ciągu 15-20 lat za średnią krajów zachodnioeuropejskich. Tak upraszczając, nie mówiąc tylko i wyłącznie o drogach i kolei, ale też o infrastrukturze gazowo-elektryczno-telekomunikacyjnej.
Ten dyskomfort dotyczący przestrzeni no, dotyczy też mieszkań, tak? Bośmy przenieśli tą pracę do mieszkań, które no, nie są największe, delikatnie mówiąc, prawda? Mamy stosunkowo niską średnią wielkość mieszkania, nie mówiąc o tym, że budujemy zawsze w strukturze stosunkowo dużą ilość mieszkań małych, dwupokojowych. Zatem jeśli myśleć o tym, że praca miałaby choćby jeden czy dwa dni w tygodniu odbywać się w domu, to w zasadzie tutaj powinniśmy przede wszystkim poprawić warunki mieszkaniowe. A z kolei ceny mieszkań wcale nie spadają i pomimo tego, że jakieś tam oszczędności są zgromadzone, to nie jest tak, że można je po prostu wyjąć i zainwestować czy zakupić mieszkania, bo tych mieszkań na rynku nie ma. Ilość pozwoleń na budowę, które udzielono w ostatnim trzech kwartałach, wcale nie jest wyższa, raczej jest niższa, była wyraźnie niższa w drugim kwartale. No więc nie będzie tak łatwo. Natomiast ma pan rację, mówiąc o biurowcach, no to jest kwestia właśnie komfortu pracy. Tak? No i to, co ja akurat podzielam pański pogląd, że nie da się tak na dłuższą metę pracować bez wymiany poglądów takich face to face. Ja za każdym razem pytam moim studentów, a oni mówią, że oni by już chętnie wrócili na uczelnię. Tak? Naprawdę chętnie by wrócili. Kiedyś może tak tego nie doceniali, bo to była no, tak zwana, przepraszam, normalka. Tak się chodziło, a dzisiaj, kiedy tego nie ma, się odczuwa dotkliwy brak tego, że no nie można pójść pogadać na kawę gdzieś tam i tak dalej. To jest absolutnie wymiana poglądów, myśli w trakcie studiów czy właśnie w pracy przy omawianiu projektów jest po prostu niezbędna. I tego nie zastąpi Teams, który jest jakoś tam ukierunkowany, mamy godzinę na wymianę konkretnie. Pomysły muszą się rodzić w takiej swobodnej wymianie myśli. Jeżeli mówimy o innowacjach czy poszukiwaniu tego, żeby branża się stała innowacyjna, to tego się nie zrobi w ten sposób.
I sama zmiana, jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni. No i też być może sama zmiana, jeżeli chodzi o modele mieszkaniowe, że może 50 metrów, ale 3 pokoje, żeby każdy miał kąt do pracy, bo jeżeli okaże się, że muszę pracować zdalnie, to muszę mieć chociaż jakąś namiastkę takiego komfortu.
Tak, ja byłbym za tym, żeby 3 pokoje, ale 75 metrów i do tego duży balkon albo taras, nie? Tylko, o, wie pan, no, robimy takie badania, zresztą z kolegą naszym, Stasiem Łobejko, też z naszego kolegium, no, które pokazuje, no, że o ile rodzina dwuosobowa, to ona jest jeszcze w stanie sobie takie mieszkanie kupić, a tyle jednoosobowa, czy nie daj Boże pięcioosobowa, no to będzie miała z tym duży problem. I to w każdym mieście, nie tylko tam, gdzie te ceny są najwyższe, więc to wymaga też jakiegoś systemowego rozwiązania.
Pytanie, które od publiczności tutaj przebrzmiewa. Czy przewidują panowie spadki cen na rynku nieruchomości, czy w sektorze budowlanym, a jeżeli tak, to z czego to miałoby wynikać, panie prezesie?
Znaczy, okazje cenowe na rynkach zawsze będą. Tak? Każdy z biznesów ma swoje lepsze lub gorsze cykle. No i zarówno jest to w budownictwie, jak i w działalności deweloperskiej. Pamiętamy tam bodajże 2007 rok, gdzie nasza przedsprzedaż była negatywna. Tak? Budimex jest dzisiaj czwartym lub piątym największym deweloperem w Polsce. Sprzedajemy 1600 mieszkań. Ja nie za specjalnie widzę podstawę do tego, żeby ceny mogły spaść. Tak? No bo co jest składową ceny w mieszkaniu? Marża dewelopera, o której najczęściej mówimy, tylko w mediach podajemy marżę brutto, a tak naprawdę powinniśmy podać zysk operacyjny, który najczęściej jest na poziomie 10-12%, czasami jak jest dobry okres trochę więcej, poniżej jest to zbyt nieopłacalny biznes. Czyli tyle zarabia deweloper tak naprawdę, bo musi kupić grunty, te grunty są dzisiaj drogie, jest bardzo trudno kupić grunt poniżej 2000 zł do tak zwanego PUM-u i to jest obszar, gdzie miasta wspólnie ze Skarbem Państwa mogłyby coś zrobić, żeby ceny były niższe. W obszarze dużych polskich miast jest 40% gruntów rolnych, na których nie można budować. To nie jest normalna praktyka, tak? Można by je szybko przekwalifikować. Zresztą widzimy, jak wyglądają nasze miasta. Można by to uporządkować, te ceny by spadły. I tutaj tak. Natomiast ceny wykonawstwa, robocizny, materiałów nie ma takiej możliwości, bo po pierwsze mamy jednak regulacje w zakresie ochrony środowiska, emisji CO2, emisji gazów cieplarnianych i innych. Wszyscy chcemy zarabiać więcej. W budownictwie 30% to jest cena robocizny, a jak dodamy cały łańcuszek, to pewnie więcej. Więc tak naprawdę długoterminowo ceny na pewno nie będą spadały, tylko może nie będą rosły w dwucyfrowym tempie, może to będzie 6%, 7% rzucam. No ale jak zwykle, jak ktoś buduje na kredyt, ma nieprzygotowany biznes, nie umie go prowadzić, nie umie kontrolować kosztów, no to popadnie w problemy. Jak popadnie w problemy, no to będzie wysprzedawał panicznie swoją tkankę wykonaną. No i wtedy można kupić mieszkanie. A tutaj się zgadzam z panem profesorem. Na początku pandemii pierwsze, co się stało w naszej firmie, to wysprzedały się wszystkie mieszkania na parterze z ogródkiem, których nigdy nikt nie chciał kupować, bo to ten ogródek zawsze dawaliśmy w prezencie. Nagle wszystko się sprzedaje. Ale to się szybko nie zmieni, bo Polaków generalnie nie stać na te mieszkania. Cena budowy jest taka sama jak za granicą, a jednak nasze zdolności nabywcze są trochę mniejsze i tutaj jakieś formy wsparcia, finansowania, być może wynajem się powinien zmienić. To jest trend, który dzisiaj w Polsce bardzo rośnie, te resi for rent tak zwane, czyli instytucjonalny najem. W Polsce jest bardzo niski, w większości krajów to jest tam 20%, a w ekstremalnych to jest, nie wiem, powyżej 50%. To też jest sposób na poprawę tego bardzo niskiego wskaźnika powierzchni na mieszkańca mieszkania. Bo to dość, że mamy mało mieszkań, to jeszcze mamy bardzo małą powierzchnię. Jedną z najniższych chyba, tylko Bułgaria, jeżeli pamiętam dobrze, ma gorsze wskaźniki. No i oczywiście wszyscy chcą, żeby tak naprawdę dzisiaj upchnąć na 50 metrach trzy mieszkania. To jest możliwe, ale bardzo trudne. Natomiast rozbijamy się o tak zwane warunki zabudowy i decyzje środowiskowe. Nie da się upchnąć tylu miejsc garażowych. No i mamy sprawę rozwiązaną.
Panie profesorze, czy pan się zgadza, że te ceny będą rosły, czy są jakieś czynniki, które mogą w takim poszukującym okazji patrzeć bardziej optymistycznie?
Znaczy jak ktoś szuka okazji, no to jednak dość często znajduje. Natomiast generalna tendencja będzie taka, zgadzam się w pełni z panem prezesem, ceny spadać nie będą. Znaczy rośnie cena ziemi w miastach, bo jest coraz trudniej dostępny grunt, który się nadaje pod budowę. Tak i rosną wszystkie inne koszty z tym związane. Także nawet jeśli ta marża dewelopera o 1 czy 2% tu i ówdzie zmaleje, to nie zmienia generalnej sytuacji. Stąd zresztą jest problem tych mieszkań na wynajem, czy też mieszkań, które nazywamy mieszkaniami dostępnymi, a które są mieszkaniami wynajmowanymi instytucjonalnie, ale głównie wybudowanymi na przykład przez miasta, przez gminy. I one mają wtedy inne ceny wynajmu. Tak? One starają się wynająć ludziom, bo dzisiaj mamy sytuację albo mieszkania socjalne, albo komunalne, albo TBS-y. I młodzi ludzie, którzy kończą na przykład naszą uczelnię, zarabiają więcej. Nie mogą dostać żadnego z tych mieszkań, żeby zamieszkać w Warszawie. Muszą wynajmować na czarnym rynku. Przepraszam, na rynku. Już nie czarnym, tak, bo już oficjalnym, ale na rynku, który no niestety ma takie ceny, jakie ma. One co prawda w ciągu ostatniego półrocza spadły o kilkanaście, nawet więcej procent, ponieważ pojawiło się mniej więcej o 50% ofert więcej na przykład w Warszawie. ale to nie zmienia sytuacji, bo jest to też okresowy wynik, tak, który wynika po prostu z tego, że no, studenci wyjechali, tak, a mamy jednak kilkaset tysięcy w Warszawie. No, w związku z tym, jeżeli nawet nie wszyscy, to jednak ta ilość ofert musiała wzrosnąć. W związku z tym powstaje pytanie, czy na przykład miasto Warszawa bądź jakieś inne instytucje są w stanie przekazać. Myśmy dwa lata temu z panią profesor Szylongowską robili taką ekspertyzę dla miasta Warszawy, pokazującą, że jest możliwe wybudowanie mieszkania, którego czynsz byłby w granicach 30% dochodu młodych ludzi, co jest jednak znacznie mniej niż oni muszą płacić na rynku i więcej niż w TBS-ach, ale nikt ich wtedy nie musi pytać, ile ty właściwie zarabiasz. Tak? Ma swoją szansę, zanim za 3 lata czy 5 będziesz chciał to mieszkanie kupić, to możesz tutaj mieszkać i będziesz płacił taki czynsz przyzwoity, który pozwala zamortyzować ten budynek na przykład w ciągu 25 czy 30 lat. No to jest oczywiście decyzja miasta.
Profesorze, bo tutaj proszę? Przy jakich warunkach jest możliwe, żeby właśnie mieć mieszkania w takich cenach czynszu?
Znaczy nie wiem, co pan ma na myśli, przy jakich warunkach. No trzeba po prostu mieć pieniądze. Miasto Warszawa zgłosiło, że ma trochę pieniędzy.
To miasto powinno przejąć na siebie ten ciężar.
Miasto musiałoby przejąć na siebie funkcję inwestora.
Funkcja inwestora.
Fizycznie budować, tak? Od tego ma firmy wykonawcze, które to robią, przepraszam, zdecydowanie lepiej, z całym szacunkiem, ale miasto jest do czegoś innego. Natomiast musi zainicjować ten proces, tak? Są w mieście pustostany. Są deweloperzy, oczywiście nie tacy wielcy jak Budimex, bo ich to raczej nie interesuje, ale są tacy, którzy wezmą się za kilkanaście czy kilkadziesiąt mieszkań, prawda? I są w stanie ten pustostan, tak? Starą kamienicę doprowadzić naprawdę do eleganckiego wyglądu za na przykład 50% powierzchni, którą sprzedadzą i w ten sposób zarobią. Czyli niejako w ogóle bez finansowania można by uzyskać. To nie są wielkie ilości, ale około 1000 czy ponad 1000 mieszkań tego typu można byłoby uzyskać w zasadzie bezinwestycyjnie, organizując jednak ten proces, tak? Bo do tego musi być umowa przygotowana przez miasto, podpisana z tym deweloperem i tak dalej. To jest możliwe do zrobienia. No i oczywiście możliwe jest też, że miasto wystąpi w roli inwestora, ponieważ ma takie miejsca, na których mogłoby budynki wybudować, zamiast na przykład to sprzedawać. Nie?
Bo to jest taki fajny temat, tylko po pierwsze, czy Polacy, którzy są już dobrze wyedukowani, zwłaszcza młodzi, czy chcą mieszkać byle gdzie i w byle czym, tak? To tak upraszczając trochę, no bo my dzisiaj budujemy metr mieszkania za około 4800 zł, tak średnio. Są też droższe ceny, ale jestem w stanie znaleźć taki projekt, gdzie wybudujemy za 3500 zł. To jest koszt budowy mieszkania. Natomiast coraz częściej miasta zmuszają nas do czegoś, jako deweloperów, czego nie powinniśmy robić, do budowy infrastruktury, do zostawiania jakichś miejsc, gruntów na cele publiczne i tak dalej. To nie powinna być rola przerzucana na deweloperów, tak? O tym się powinno myśleć, kształtując skankę mieszkaniową. Mieszkanie będzie tym tańsze i będzie bardziej intensywna zabudowa, tak? No więc jest wiele takich...
Czy zagęszczanie tkanki miejskiej to dobry pomysł na obniżenie cen?
To zależy. To znaczy, jeżeli wkładamy do ceny mieszkania cenę gruntu, to tak, no bo jak grunt kosztuje w centrum Warszawy około 5 tysięcy złotych do metra, no to jak ja wybuduję, no już nie chcę dawać niektórych przykładów, bo to akurat nietrafiona architektoniczna inwestycja, ale bardzo wysoki budynek, no to oczywiście ten koszt się rozłoży i nie będzie 5 tysięcy, a będzie 2 tysiące, więc to obniży. Tak? Miasta raczej na świecie są zainteresowane jednak tym, żeby nie rozlewały się bardzo szeroko, bo koszt infrastruktury jest gigantyczny. Tak? Dowieźć kogoś z jakiegoś miejsca szybko i nie samochodem, no jest bardzo wysoki, więc raczej miasta zacieśniają się, a niestety migracja jest z podmiejskich i wiejskich miejsc do miast, no, wszędzie na świecie. No i tego nie unikniemy, czyli przyzwyczajmy się do tego, jak na niektórych filmach fantastycznych, że za jakiś czas no, będziemy mieli gigantyczne wieżowce, to będzie trochę tańsze, no, będziemy musieli o to dbać, żeby to nie zniszczyło się. Czyli jest dużo sposobów na to, żeby obniżyć tą cenę, tylko bardzo mało z miastami, a przynajmniej z tak dużymi jak Warszawa, się o tym rozmawia. Znaczy w Warszawie się nie da rozmawiać o tym, żeby coś zrobić wspólnego. Tu nie teraz, ale jakiś czas temu dochodziło do takich paradoksów, że wybudowaliśmy drogę na własny koszt i chcieliśmy ją oddać przed zimą miastu za złotówkę i miasto nie chciało przyjąć, bo musiałoby utrzymywać w zimę. No to w ten sposób na pewno nie obniżymy ceny mieszkania. Natomiast raczej się przygotujmy, że mieszkanie jest dobrem luksusowym wszędzie na świecie i ono będzie relatywnie drogie. Tak? No.
Naszego postrzegania, bo jednak w takim zagęszczeniu ryzyko złapania kolejnych różnych zakażeń może się zwiększać, a może będziemy w świecie, gdzie te zakażenia będą nawet po COVID-zie stanem takim normalnym. bo też sama pandemia pokazała trochę zmianę trendu. Szukamy albo właśnie tych, tak jak mówiliście panowie, mieszkań z ogródkiem, albo gdzieś właśnie na przedmieściach, na obrzeżach, żeby mieć nawet mini działkę, ale mieć coś własnego.
Prawdopodobnie dotyczyło bo ten trend będzie, tak? Tylko że on będzie dotyczył zawodów, które mogą sobie pozwolić na pracę z domu. Inaczej się pracuje, tak jak pan profesor powiedział, w mieszkaniu 45 metrów, dwa pokoje, a inaczej w dwie osoby bez dzieci, które ma się 100 metrów w domu czy w działce. Myślę, że to będzie dosyć mocno uwarunkowane, ale jednak tracenie 2 godziny na dojazd do centrum Londynu, to zabija całą inicjatywę, bo wtedy na życie zostajesz, tak? No to wiadomo, że tego nie można wytrzymać długo i to jest ta cena, którą my wszyscy kiedyś płaciliśmy, tak? Zwłaszcza młodzi ludzie tą cenę płacą, więc ja bym raczej zaryzykował, że będzie jednak koncentracja pomimo tych wszystkich pandemicznych rzeczy, ale część zawodów będzie się gdzieś rozlewała, taka, która nie musi codziennie przychodzić do pracy, która może pracować zdalnie, no nie wiem, prawników sobie w stanie jestem wyobrazić, czy finansistów, czy... No myślę, że to musiałoby być rzadziej, natomiast jak raz przychodzę w tygodniu do biura, to okej, okay, tak? Ale dla mnie to by było zdecydowanie za mało. Ja mogę dopuścić jeden dzień w tygodniu, że ktoś mi nie przychodzi do biura. Poza tym naszym problemem nie są wcale biura. 6% pracowników pracuje Budimexu w biurze, a cała reszta jest na budowie. I w dalszym ciągu jest ufundowana przeze mnie wiele lat temu nagroda dla jednego ze studentów Politechniki, któremu powiedziałem, że jeżeli wybuduje z Costa Coffee most zdalnie, tylko sam, to ja tę premię milionową zapłacę, tylko jeszcze nie ma takiej osoby. Zdecydowanie, jeżeli ktoś zdalnie jest w stanie wybudować, nie nadzorować, tylko wybudować, no to kiedyś taki czas będzie.
Jako pierwszy po nim przejechać.
No to tak powinno być. Albo przynajmniej konstruktorzy zazwyczaj stawali pod mostem, a górą przypuszczało się solidnie naładowane ciężarówki. Przynajmniej tak było kiedyś. No tak.
Panie profesorze, czy ten trend chciałby pan skomentować? Czy koncentracja, o której mówi pan prezes, czy raczej te elementy pandemiczne sprawią, że będziemy szukać, nie zważając na to, jakie są koszty dojazdów, jakie są niedogodności, tylko broniąc się przed wirusem?
To ważna sprawa. Znaczy, w zasadzie żadne miasto na świecie nie poradziło sobie z tym rozlewaniem, tak? Ale wszystkie z tym walczą, ponieważ te koszty są ogromne. No, przyczyniają się też do tego, właśnie przyczynia się do tego koszt ziemi, tak? Bo ja sam jeżdżąc do swojego domu pod miastem, wielokrotnie widziałem ogłoszenia kup dom w cenie mieszkania, prawda? I tam jakiś deweloper się pod tym podpisywał, bo on budował, zresztą dalej buduje w tamtej okolicy. Tylko że droga, konkretnie mówię o Piasecznie, która tam prowadzi, jest ciągle ta sama, tak? Od 25 lat, a ilość osób, które zamieszkała w Piasecznie, zwiększyła się 4-krotnie, tak? No i teraz powstaje pytanie, jak to wszystko się ma do kosztów i jak długo trzeba dojeżdżać do pracy, tak? Dzięki pandemii dojeżdżam teraz w rozsądnym czasie 30 minut. Kiedyś dojeżdżałem w 20 dawno temu, ale normalnie, niedawno przed pandemią, to zawsze liczę, że muszę mieć 60 minut na dojazd, ponieważ, no, jeżeli nie chcę się spóźnić, tak? Więc jakieś te 5 minut rezerwy trzeba mieć na wszelki wypadek. No i to powoduje, że życie staje się krótsze, troszkę bez sensu. I myślę, że tendencja do tego, żeby mieszkać w mieście, jest duża i do miasta się będą jednak koncentrowały w swojej tkance tej głównej. Tym bardziej, że my w Warszawie mamy sporo miejsc. Mamy sporo miejsc, które można byłoby wykorzystać. To nawet kiedyś było policzone naprawdę na ogromną ilość mieszkań, choć może nie są to miejsca atrakcyjne dzisiaj. Ale one przy właśnie planowaniu rozwoju miasta, przy planowaniu komunikacji miejskiej, to one staną się atrakcyjne i będzie je można wykorzystać, będzie można tam budować. Czy to zasadniczo obniży ceny mieszkań? Nie, bo inne koszty pójdą w górę, ale może trochę powstrzyma tempo wzrostu, o, tak bym to powiedział. Tak? To jest taka możliwość, wydaje mi się, że istnieje. No i proszę zwrócić uwagę, rozwijamy komunikację, tak? Jak wiele dało teraz druga linia metra, co się dzieje na Pradze i po drugiej stronie, prawda? Gdzie no, ta aktywność budowlana zdecydowanie wzrosła. Tak? Jeżeli zbudujemy trzecią linię metra, jeżeli ta sieć tramwajowa, która jest planowana, zostanie zrealizowana, to miasto będzie wyglądało inaczej. No zresztą pan to pewnie nie pamięta, ale ja pamiętam sprzed 20 czy 30 lat, od początku transformacji to miasto, to ja widzę, jak ono się zasadniczo zmieniło, tak? Ale no nie są, znaczy inne miasta też się zmieniają, to tempo jest niezłe, ale nie oszałamia, tak? Można byłoby zrobić więcej prawdopodobnie jeszcze.
Samorządy mają ograniczone możliwości finansowania. Pan prezes wspominał, że to widać już w pewnych zamówieniach. Czy wielkie projekty inwestycyjne finansowane przez państwo mogą tę lukę wypełnić?
Znaczy wypełniały ją de facto w roku 2020, bo produkcja budowlana spadła o 3% w infrastrukturze, do której najczęściej startują podmioty publiczne o 3%, w budownictwie ogólnym 2%, tam w jakichś specjalistycznych trochę wzrosła. Natomiast no, nie są inwestycje państwowe w stanie zapełnić wszystkiego, bo jednak ten model w Polsce jest taki, no, że mamy tą samorządność, samorządy i one są bliżej mieszkańców i dobrze, tak? Więc wszystkiego nie da się uzupełnić. Tym samorządom trzeba naprawdę albo uzupełnić tą lukę w ich budżetach, albo pozwolić im się bardziej zadłużać, co moim zdaniem, bo tu rozmawialiśmy na początku o tym deficycie, chyba cały świat będzie musiał przyjąć, że standardem jest nie wiem, nie 60%, tylko 160% deficytu. Ale jak to spłacić później, no to ja tego nie widzę generalnie, więc to pewnie będzie jakiś standard. I oczywiście jako przedstawiciel branży będę zawsze mówił, drukujmy pieniądze i inwestujmy. Natomiast jako mieszkaniec, Polak, no to muszę na końcu pamiętać, że gdzieś ten rachunek nam przyjdzie. Więc samorządy potrzebują wsparcia, inwestycje państwowe mają dobrą perspektywę, bo jednak Fundusz Odbudowy i nowy budżet unijny są dla nas w dalszym ciągu bardzo korzystne i większość z tych inwestycji pójdzie na inwestycje infrastrukturalne, tylko będzie trudniej uzyskać tą zgodę, dlatego że będzie trzeba wskazać cel, nie tylko budujemy drogę, bo tylko musimy powiązać, że to będzie jakiś ekonomiczny cel plus ekologiczny cel. I z tym jest czasami trudno, więc inwestycje samorządowe by się w to lepiej wpisały. Transport niskoemisyjny, metro, tramwaje, tabor, koleje w ogóle to jest coś. No i pytanie jakby o te inwestycje państwowe w zakresie lotniskowym, no bo dalej mamy gigantyczny program budowy Centralnego Portu Lotniczego, który no, ożywi branżę budowlaną, tak, jeżeli wejdzie w życie, no bo to jest komponent lotniskowy 20 kilka miliardów plus komponent dowozowy 70 miliardów. Tak? On nie będzie tak naprawdę związany tylko i wyłącznie z tym lotniskiem. On pomoże generalnie wozić Polaków po Polsce w bardziej szybki sposób i ekologiczny, czyli koleją. 100 miliardów złotych włożenie w rynek budowlany to będzie bardzo duży zastrzyk. No, nie chcę oceniać, czy w dzisiejszych czasach warto budować lotnisko, czy nie, bo nie znam się na tym. Bo wszyscy nad tym się zastanawiają, natomiast wiemy oczywiście, że jeżeli by wrócić po 3 latach, mniej więcej są prognozy, że wrócimy do tego roku, do tego ruchu, który był w 2019 roku, no to warszawskie lotnisko nie powinno funkcjonować tutaj, tak? No bo raz, że przepustowość już nie będzie mogła być zwiększana, to są bardzo atrakcyjne ceny, miejsca do budowania mieszkań tak naprawdę i powinniśmy wyprowadzić lotnisko trochę za Warszawę. Czy w to miejsce, czy w inne, nie wiem. Ale takie, które będzie spokojniejsze dla mieszkańców i na pewno dobrze skomunikowane. I to pomoże, ale bez samorządów produkcja budowlano-montażowa nie będzie rosła.
A zdanie pana profesora?
Znaczy, jeśli chodzi o lotnisko, to nie mam tu wątpliwości, tak? Po prostu no, mamy taką sytuację w tej chwili, ale generalnie przecież transport lotniczy cały czas się rozwija i nawet jeśli ta branża mocno została pandemią dotknięta, to ona będzie się rozwijała dalej. I lotnisko jest nam potrzebne, jest zupełnie dla mnie inną kwestią. Tu warto wrócić na przykład do takiego memorandum napisane przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, który wyraźnie mówi, że ten system kolejowy, który jest jakby przy tym planowany, no delikatnie mówiąc budzi poważne wątpliwości, ponieważ ono jakby odbiega od systemu kolejowego, który istnieje. My mamy jednak jakby nie było ukształtowane sieć kolejową, nie najlepiej, w tym sensie, że jest to jeszcze też pokłosie zaborów i brakuje nam paru odcinków i na pewno to lotnisko musi być skomunikowane, natomiast raczej należałoby starać się ten system udrożnić w stronę lotniska i generalnie powodować, by można było szybciej jeździć tymi pociągami po trasach, które już istnieją i wydaje się, że możliwość ich modernizacji no jednak jest szybsza i łatwiejsza niż budowanie wszystkiego od nowa, biorąc pod uwagę kwestię, że pod każdą nową linię trzeba wszystkim zacząć od wywłaszczenia gruntu. Prawda? Znaczy może nie zacząć, ale to będzie zawsze podstawowy problem, który zresztą lotnisko też już w tej chwili napotyka. To znaczy ile właściwie należałoby zapłacić za tę ziemię, komu, no i tak dalej, to długa historia, mają z tym pewien problem. Tak.
Czy takim czynnikiem, impulsem pozytywnym dla branży może być cała pula środków unijnych w ramach Funduszu Odbudowy? Czy widzą się Państwo jako beneficjenci części tych środków?
Znaczy w ogóle w ostatnich, nie wiem, od 2004 roku, czyli 17 latach, branża budowlana w Polsce bardzo dużo korzystała ze środków unijnych i jak się kończyły te sławetne siedmiolatki, to było bardzo wyraźnie widać, o ile spadał rynek. To było w granicach 20-25%, więc myślę, że to tak można by ekstrapolować, że taki wpływ na branżę budowlaną w ogóle w Polsce, oczywiście więcej na infrastrukturę niż na budownictwo kubaturowe, mają środki unijne i te będą w budżecie. Tak, jeżeli ta Unia przetrwa, jeżeli ta solidarność będzie, no to już są osobne wyzwania. No ale jednak, ja nie pamiętam to dokładnie, to jest chyba 17 miliardów czy 20 kilka miliardów euro z tego funduszu odbudowy, no to będzie coś, co będzie przeznaczone. I z tego, co ja wiem, to główni klienci, tacy jak PKP, PLK czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będą składały albo już składają projekty. No, czy będzie akceptacja, nie wiem. Tam ma być w miarę elastyczne podejście do tych środków, bo to chodzi o to, żeby rozruszać gospodarki, tak? Więc zakładamy, że nie będzie takich bardzo rygorystycznych, ale znowu bez samorządów, a każdy będzie musiał jednak tam parę groszy dołożyć. Tam jest bardzo wysoka partycypacja, nie powiem, chyba 90% nawet, no ale jednak trochę pieniędzy trzeba będzie w to inwestycje włożyć. Znowu wracamy do tego samego. Bez tych pieniędzy byśmy mieli dużą zapaść w budownictwie. Mielibyśmy to, co było w ostatnich 3-4 miesiącach, czyli walka na ceny w przetargach.
To, co właśnie o to chciałem zapytać, czy taka kumulacja pewnych przetargów, pewnych środków w krótkim czasie nie niesie ryzyka takiej wojny cenowej? Bo jeżeli nie uczestniczę w pewnych postępowaniach, no to w ogóle wypadam z rynku.
Czy zależy na jakim to jest poziomie, bo kumulacja, czyli wysyp dużej ilości przetargów w krótkim okresie powoduje wbrew pozorom wzrost kosztów, a nie obniżanie cen w przetargach. To w drugą stronę idzie, czyli składamy ofertę i rośnie nam bardzo szybko baza kosztowa, ponieważ nasze kontrakty z reguły są na bazie ryczałtu i bardzo słabo waloryzowane, niektóre do 5%. No więc tu mamy limit, a tu nam koszty rosną po 30% i pojawia się problem w branży. Tak? I to jest jeden z elementów, który warto jakby to rozłożyć. Nie ma nic złego, jak koszty rosną, tylko jak jesteśmy w stanie przewidzieć i nie rosną, tak jak ostatnio pręty zbrojeniowe w ciągu jednego miesiąca podrożały o 68%. Czy było uzasadnienie? 50% może bym znalazł, ale 50% nie. Ale w drugą stronę, tak jak się wydarzyło w ostatnich miesiącach, było relatywnie mało przetargów i tego się boją firmy, no bo mają, każdy z nas ma kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy pracowników, jakąś bazę kosztową, no i nagle się ogląda, co tu zrobić, no to naciskamy na organizację i to nawet nie jest decyzja z góry, z zarządów, tylko poprzez presję, no wszyscy zakładają nierealistyczne założenia i one niekoniecznie muszą się spełnić. Czyli jakby budownictwo nie lubi takich cykli. Jak jest za dużo pracy, jest źle, bo koszty rosną. Jak jest za mało, to znowu koszty trochę spadają, ale ceny w przetargach dajemy tak niskie, że tworzymy problemy. I nie udało się do tej pory tak naprawdę. Dużo o tym mówimy, jest lepiej niż było zdecydowanie, ale ostatnie przetargi nie będą tworzyły bardzo dużo problemów w przyszłości.
Przetargi, a później aneksami, gdzieś tam te luki kosztowe staram się uzupełniać.
Oj, to ja takiego czegoś nie pamiętam, chociaż prawie każdy kontrakt jest aneksowany, no bo to nie jest tak, że ktoś, a zwłaszcza sektor publiczny, da komuś prezent. To jest po prostu niemożliwe, bo za to jest więzienie. Także to, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze, to ja muszę przygotować połowę tej sali dokumentów. Natomiast, no niestety, jeżeli się spieszymy, jeżeli kontrakty są robione na zasadzie remontu, zwłaszcza w kolejach, to nie da się wszystkiego przewidzieć. I załóżmy, że jednak jakiś procent tych robót musi być wymieniony, zrobiony inaczej, przemodelowany, zrobiony dodatkowo i jakaś część budżetu powinna na to być przeznaczona. I tak naprawdę uśredniając, to jest 7-8%, wydajemy więcej niż oryginalnie. Problemem jest czas realizacji kontraktu i tam, gdzie jest dobra współpraca od samego początku, inwestora, projektanta, zamawiającego i nawet jak są źle wykonawcy, jak są źle zrobione projekty, to da się wszystko zrobić nawet przed czasem. Ale jak się zapnie na tym poziomie, to mamy problem, coś, co powinniśmy robić 2 lata, robimy w 4. I tam uzasadnienia do tego nie ma tak naprawdę, oprócz ludzkich błędów decyzyjnych.
Czy takie ryzyko pan profesor też postrzega, jeżeli chodzi o tą kumulację pewnych przetargów?
Prezes opisał, to właśnie tak wygląda i tak to się przekłada na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Natomiast czy można tego uniknąć? No nie bardzo, tak jak się pracuje w tym systemie 7 lat dotacji, a bądźmy szczerzy, no przecież to wszystko, co budowaliśmy ostatnio, to miało w sobie jednak ten czynnik unijnych pieniędzy. No, to bardzo dużo przecież pomogło im zmienić kraj, prawda? Więc no, z tym będzie jakiś problem. No,
też w jakiś sposób można przewidzieć, no ale tak jak słusznie pan prezes powiedział, no a jak są ludzie zatrudnieni, to co? No, spada rynek i trzeba ich jeszcze jakoś przytrzymać, bo za rok czy za półtora będą znowu potrzebni, a może nawet wcześniej. No i jest to pewien problem, tak, organizacyjny do rozwiązania. Nie ma na to
rady. Spadną koszty pracy, spadną ceny, co też może być taki mechanizm, nie, który pan... ktoś mógłby pokusić się jako atrakcyjny.
To jest tak, że był taki rok 2007, czy szósty, chyba szósty, kiedy ceny były zupełnie inne niż teraz. Mówię o mieszkaniach i na rynek na początku roku przyszły dwie wiadomości. Po pierwsze, że VAT będzie wynosił 23% na mieszkania, a był przedtem 7%. I po drugie, że zostanie zlikwidowana jedyna wówczas ulga podatkowa związana z budowaniem mieszkań. W ciągu miesiąca, prawda, na rynku się zakotłowało i od marca do września ceny w Warszawie wzrosły prawie o 100%. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nie jest tak, że ponieważ ceny w Warszawie wzrosły o 100%, to gdzie indziej nie. No to się oczywiście rozlało. Dlaczego pracownik na budowie w Warszawie, który buduje dom, ma zarabiać mniej niż pracownik w Szczecinie budujący coś w porcie, prawda? No oczywiście jakaś tam różnica zawsze była i ona będzie, ale nie taka drastyczna, prawda? No i ta branża, że tak powiem, wyrównuje trochę te płace, które są tu, znaczy w zależności od rodzaju robót budowlano-montażowych, czy w zależności od miejsca, od miasta, ale nie będzie nigdy takich wielkich różnic, więc jeżeli gdzieś się podciągnie tą płacę w górę, to bardzo trudno się potem obniżyć. Tak jak wtedy powiedziałem, już się nie uda, może mówię, te ceny w budownictwie trochę spadną na początku jeszcze, bo one bardzo wtedy zwyżkowały, ale potem będą znowu dalej rosły, tylko że już od innego poziomu, już nigdy nie wrócą do tego, prawda?
Zagadnienie płac jest dosyć ciekawe, bo pracownicy budowlani, zwłaszcza drogowi, mają jakby wpisane w swój zawód mobilność, więc to, czy on jedzie 100 km czy 200, nie ma zbytniej różnicy. My praktycznie płacimy tak samo w każdym miejscu. Są oczywiście pewne ograniczenia, młodzi ludzie nie za bardzo chcą podróżować, ale gdyby to odrzucić, to płacimy wszędzie tak samo. I na przykład koszt wybudowania mieszkania dzisiaj we Wrocławiu mnie kosztuje więcej niż w Warszawie. Co wydawałoby się, że jest takie no, nie do zaakceptowania, ale no, tak jest i z tymi rzeczami się będziemy musieli zmagać. Pamiętajmy, że sprzedaż spółek budowlanych wszystkich łącznie z podwykonawcami to jest 180 miliardów, powiedzmy 10% PKB. Z branżami kooperującymi to jest 1,2–1,3 miliona pracowników. Oczywiście można ich zwolnić, tak? Tylko to nie o to chodzi. I firmy nie czekają na to, żeby ułożyć ten cykl przetargowy, bo on się układa, tak? Jest, naprawdę jest lepiej niż było, tylko zaczynają się dywersyfikować. To jest jedyny sposób na to, żeby z biznesowego punktu widzenia wypłaszczyć te cykle budowlane. Tylko trzeba robić coś, na czym się chociaż trochę znamy, coś jakoś powiązane. I być może da się część pracowników alokować, bo nie wszystkich, tak? Ale tak jak my robimy na przykład usługi utrzymania miasta czy wywóz odpadów komunalnych, no to z reguły zauważyliśmy, że jak jest trochę gorzej w budownictwie, no to ja mogę część zasobów alokować, nie muszę wszystkich zwolnić. Zresztą mamy naturalną rotację pracowników. To jest jedyny sposób na to, żeby to jakoś przetrwać. Tak zrobiły w zasadzie wszystkie duże firmy budowlane kiedyś w Europie. Dzisiaj one się już nie chcą nawet nazywać firmami budowlanymi, tylko firmami infrastrukturalnymi, albo mobility, albo engineering, no bo każda z nich ma różne tam rzeczy, tak? Tak jak nasz właściciel autostrady, lotniska, no dzisiaj mniej modne, no ale okej, okay. Czy jakieś mobility ludzkie i tak dalej. Nad tym trzeba myśleć. Polskie firmy, już nieważne jaki mają kapitał, te, które tutaj mają centra dowodzenia, zaczynają to robić, tak? Zaczynają to robić, tylko że jesteśmy trochę w tyle za Zachodem.
Nasz czas powoli dobiega końca. Tradycją Forum jest to, że w ostatniej części prosimy gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana prezesa o pytanie do pana profesora i pana profesora o pytanie do pana prezesa.
Zawsze ciężko
takie
jest.
Na minutę tak naprawdę.
Zawsze ciężko jest zadać takie pytanie. Ale panie profesorze, ja się spodziewałem, że szybciej wyjdziemy z tego marazmu covidowego. Jak pan tak naprawdę sądzi, kiedy wrócimy do takiej pseudonormalności w Polsce?
Wie pan, ja myślę, że tego nawet pan premier Morawiecki nie wie, a od niego dużo zależy. Znaczy, ja zakładam, że te ograniczenia, które ograniczamy od 1 lutego, że następny krok będzie gdzieś w 2 tygodnie później. No i myślę, że najdalej w marcu zaczniemy normalnie funkcjonować. Znaczy, przynajmniej tego bardzo bym chciał. A czy to się uda, to nie wiem. Nie, w marcu tego roku. W marcu tego roku no, jakieś tam szczepienia idą, one tam, no, mam swoje zdanie na ten temat inne, ale odrębne powiedzmy, ale powiedzmy, że one jednak trochę pomogą i przynajmniej osłabią tą presję, czy jakieś takie psychiczne oddziaływanie tej pandemii na ludzi. No. Więc tak. Natomiast ja mam pytanie do pana prezesa takie, bo Budimex buduje 1600 mieszkań, a chodzą takie słuchy, że jakby chciałby się z tego rynku wycofać. Czy to raczej w ramach tej dywersyfikacji, czy to jest prawda, czy nie?
Znaczy nawet nie słuchy, tylko jesteśmy rzeczywiście w procesie sprzedaży tego aktywa deweloperskiego. Długo by o tym rozmawiać, co jest powodem, ale ja wierzę, że to jest bardzo dobry rynek, tylko ten rynek się trochę zmienia, zaczynamy konkurować z funduszami mieszkań na wynajem, one mają inną stopę zwrotu, kupują grunty dużo, są w stanie zapłacić dużo więcej za grunty, w konsekwencji ja tracę swoją trochę pozycję. Mało tego, nasz główny akcjonariusz mówi, to jest biznes cykliczny, dobry moment, wyjdź, zainwestuj w coś innego. Ponieważ zainwestowaliśmy w coś innego, potrzebuję trochę tej gotówki, żeby tą skalę potroić albo ją jeszcze bardziej zwiększyć, ale gdybym tak nie patrzył na to, co się dzieje i nie miał właściciela takiego jednego, to bym jeszcze nie wychodził z tej działalności.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Gośćmi czwartkowego forum SGH był pan prezes Dariusz Blocher, prezes Budimexu, pan profesor Marek Bryks, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego SGH. Nazywam się Bartek Majewski, a program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski. Dziękuję serdecznie i zapraszam za tydzień.